Za 10 minut 21. Małgorzata Biegańska, Henryk, zoodietetyk, już z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jest nasz cykl Żywienie zwierząt, który kontynuuje pani od kilku tygodni w magazynie Między nami zwierzętami. Dzisiaj właściwie rozmowa dotyczyła hodowli i tego, w jaki sposób w miarę odpowiedzialnie te zwierzęta przygotować i też przygotować właściwie do wyjścia na świat i potem do pójścia do nowych domów. Pani Małgorzato, pani zaproponowała taki temat, w jaki sposób wprowadzić czy przeprowadzić zwierzaka, który wyszedł z jakiejś hodowli i przestawić go na inne karmienie.
Tak, ponieważ często zdarza się tak, że hodowcy karmią swoje zwierzęta według jakichś tam swoich wytycznych, natomiast te wytyczne nie zawsze pasują docelowemu opiekunowi. Mogą nie pasować z różnych przyczyn. Zdarza się tak, że na przykład, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to najlepsza forma żywienia dla tego konkretnego gatunku. Bo tak jak wcześniej panie wspominały w audycji, że no niestety wiedza hodowców nie zawsze jest na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli, żeby była, to ten aspekt dotyczy nie tylko rozrodu, ale dotyczy również żywienia. A żywienie i rozród no, są bardzo silnie powiązane, bo od kondycji, w jakiej mamy zwierzę, zależy też na przykład przebieg ciąży, usuki, czy w ogóle funkcjonowanie tych zwierząt w tym okresie rozrodowym, także kondycja samca. I w związku z tym hodowcy żywią według jakichś tam wytycznych. I notorycznie się zdarza, że przekazując tego szczeniaka czy kociaka już w ręce nowego opiekuna, albo dają zalecenia, psa czy kota należy żywić tak i tak, kropka. Albo wręcz no, ten zwierzak jest odbierany z takim pakietem startowym, gdzie po prostu razem z nim jest przygotowywana jakaś porcja jedzenia, do której ten maluch jest przyzwyczajony.
Tak.
I z tym jedzeniem ten zwierzaczek jedzie do nas do domu. I ta druga opcja w zasadzie jest lepsza. Bo nawet jeśli my nie zgadzamy się do końca z tym systemem, w jakim hodowca żywił zwierzę u siebie, to mając ten pakiet wyjściowy, my mamy możliwość do stopniowego wprowadzania zmian. A przestawianie zwierzaka na nową dietę właśnie na tym polega, że robimy to bardzo powoli i bardzo stopniowo, żeby ograniczyć możliwie szok, który ten organizm w związku z tym przeżywa i żeby zminimalizować ryzyko powstania powikłań ze strony pracy przewodu pokarmowego. Ponieważ nagła zmiana diety u takiego malucha niestety bardzo często może wywołać jakąś biegunkę, jakieś wymioty, jakieś inne niefajne przeżycia typu wzdęcia. No ten zwierzaczek będzie się nam źle czuł, a biorąc pod uwagę, że on i tak przeżywa stres adaptacyjny związany z tym, że nagle zmienia kompletnie swoje miejsce przebywania, zostaje oderwany od grupy rodzinnej, mnóstwo rzeczy, no, cały świat mu się zmienia. I jeszcze do tego dołożymy mu przez przypadek problemy jelitowe, no to raczej lepiej jest tego unikać. I dlatego przede wszystkim przy przestawianiu na nową dietę, niezależnie od tego, jaka ona ma być, trzeba pamiętać o tym, żeby to robić stopniowo, żeby nie robić tego na hura, bo można po prostu wywołać niefajne konsekwencje, a te konsekwencje przede wszystkim poniesie maluch, zwłaszcza, że czyszczenie czy kocie na kwestię odwodnienia związanego na przykład z biegunką jest bardzo wrażliwe. Więc mając dobre chęci, możemy zaszkodzić, a zupełnie nie w tym rzecz.
No tak, przecież mały pies, który zostaje odwodniony, czy mały kociak, zupełnie inaczej będą reagowały, prawda?
Dokładnie, to jest sytuacja, w której w zasadzie natychmiast powinniśmy się kontaktować z lekarzem weterynarii, jeśli tylko zauważymy, że ten maluch gdzieś tam zaczyna jakieś takie problemy nam przejawiać. Zwłaszcza jeśli się pojawia biegunka albo wymioty, to są takie dwa objawy, które powinny od razu zapalać czerwoną lampkę, bo naprawdę jeżeli dorosły kot powiedzmy wieczorem zapadnie na jakąś niestrawność, to zazwyczaj do rana dotrwa i nie ma problemu, ale jeśli to jest na przykład 8- czy 9-tygodniowe szczenie albo 12-tygodniowe kocie, świeżo przywiezione do domu i pojawia się taki kłopot, to do rana już naprawdę mogą się dziać niefajne rzeczy, więc kontakt z lekarzem weterynarii w takich przypadkach jest zdecydowanie wskazany, zgodnie z zasadą, że lepiej dmuchać na zimne. Najwyżej pojedziemy na marne, ale przynajmniej nie będziemy mieli potem pretensji do samych siebie, że czegoś zaniedbaliśmy.
Jak wygląda ta sprawa dotycząca żywienia rodziców, bo mówi pani o małych zwierzętach, o szczeniakach, o kociętach. Natomiast czy jak przekłada się żywienie chociażby samicy, suki czy samca, jeśli chodzi potem o tego szczeniaka, o jego kondycję?
To się bardzo mocno przekłada, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, jakość diety jest bezpośrednio związana z kondycją organizmu. A im lepiej mamy odżywione zwierzę, przy czym przez lepiej odżywione, ja rozumiem prawidłowo odżywione. Czyli nie chodzi nam o to, żeby na przykład pies, który jest psem kryjącym czy kocur kryjący, był po prostu dobrze odżywiony, co w polskiej nomenklaturze często znaczy, że jest spasionym pulpetem. To nie w tym rzecz, absolutnie. To musi być żywienie adekwatne do jego potrzeb gatunkowych, ale też do wytycznych związanych z rasą. Ponieważ mamy do każdej rasy, jeśli mówimy o zwierzętach rasowych, mamy takie powiedzmy widełki wagowe, w których te zwierzaki nam się powinny utrzymywać i te widełki nie są jakąś abstrakcją, tylko one wynikają z tego, że zakłada się, że zwierzę przebywające, mieszczące się w tych widełkach jest jednocześnie zwierzęciem w zasadzie w dobrej kondycji również pod kątem dalszego rozrodu, więc pies czy kocur musi być tak samo dobrze odżywiony jak suka czy kotka, bo jeśli on ma jakieś niedobory, jeśli jego organizm nie pracuje prawidłowo, no to nie będzie nam dawał zdrowego, dobrego nasienia. To się po prostu przekłada jedno na drugie, bardzo prosto. Z matką jest podobnie. Też oczywiście musi być w odpowiedniej kondycji, no bo jednak z jej organizmu te maluchy będą pobierały pożywienie w sposób pośredni, kiedy będzie to w tym okresie rozwoju ciąży. I tutaj szczególnie ważne jest to, żeby u takiej ciężarnej, czy suki, czy kotki, mieć pod kontrolą kwestię mikro- i makroelementów, bo jak te mioty się tam budują w ciele swojej mamy, no to skądś te wszystkie rzeczy muszą brać, dlatego karmienie nie może być ubogie, nie może być niedoborowe, bo jeśli suka czy kotka będzie doświadczała niedoborów w okresie ciąży, to maluchy też się urodzą z tymi niedoborami. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której niestety wielu hodowców zapomina, a potem to rodzi pewien istotny problem dla opiekuna. Mianowicie zwierzęta, które przychodzą na świat po tym okresie ciąży, one się rodzą z pewną wiedzą dotyczącą żywienia. I to nie jest żadna magia, tylko to jest mechanizm obronny natury. Taki mały kociak już, czy szczeniak, już na etapie życia płodowego, poprzez substancje odżywcze, które przyjmuje od matki, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, uczy się, co jest jadalne, a co nie. Co po prostu stanowi zakres jego diety. Więc jeśli kocica, czy tam suka, jest żywiona tylko jednym rodzajem jedzenia, o jednym smaku, z jednego źródła, to taki maluch, który na początku dostaje te substancje odżywcze jeszcze poprzez łożysko i wszystkie tam elementy związane z utrzymaniem ciąży, poprzez krew od matki, a potem pije mleko tej matki, uczy się, co jest jadalne. I potem się okazuje, że taki kociak czy taki szczeniak nie chce próbować innych pokarmów, bo jego mama na przykład jadła tylko karmę, strzelam teraz, kurczak z rybą. I koniec, ja chcę karmę kurczak z rybą, bo tak ma zakodowane, że to się je. Więc różnorodność w diecie matki jest szalenie ważna, bo przekłada się również potem na różnorodność upodobań żywieniowych tych maluchów. I im więcej różnych rzeczy matka dostaje, oczywiście, tutaj podkreślam, w zakresie prawidłowym dla jej gatunku i dla zapotrzebowania w danym etapie, to tym chętniej potem taki maluch zapoznaje się z nowościami.